Rozpoczynamy serwis informacyjny. Prawo i Sprawiedliwość będzie się domagało debaty sejmowej na temat afery podsłuchowej, zapowiedział prezes tej partii Jarosław Kaczyński. Zwrócił on uwagę na brak reakcji na ujawnione wczoraj i dziś nowe informacje dotyczące afery, które, jak podkreślił, są bardzo istotne i bulwersujące. Wskazał też na niepokojące milczenie mediów w tej sprawie. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga chce natomiast śledztwa w sprawie ujawnienia materiałów z postępowania dotyczącego afery podsłuchowej. Jarosław Kaczyński podkreślił, że to jest stan, który powinien być zmieniony. Pokazuje on, że w Polsce jest wielka część klasy politycznej, która jest poza jakąkolwiek kontrolą, poza mechanizmami właściwymi dla państwa demokratycznego i praworządnego.
Dlatego chcę Państwu powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość będzie się domagało w tej sprawie debaty w Sejmie, będzie się domagało podjęcia wszelkich możliwych działań, aby te kwestie zostały wyjaśnione. Bo stan, który mamy dzisiaj, stan, który można określić jako taki, w którym istnieją bardzo poważne przesłanki, żeby sądzić, że ci, którzy Polską rządzą, ale także i część opozycji, to ludzie, którzy w ogóle nie powinni uczestniczyć w życiu publicznym, nie może się utrzymywać dłużej. I to jest kwestia polskiej demokracji, to jest kwestia także polskiej ekonomii, polskiego życia gospodarczego. To jest stan, który bije interesy obywateli polskich.
Media cytują zeznania kelnerów podejrzanych o podsłuchiwanie polityków i biznesmenów. Zeznania te pogrążają kolejnych czołowych polityków PO, PSL-u i SLD. Łukasz N. i Konrad L. poinformowali, że na taśmach znajdowały się m.in. dowody na udział Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego w sprawie więzień CIA. Politycy mieli umówić się, że nic nie pamiętają. Nagrane miało zostać także spotkanie marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z biznesmenem Janem Kulczykiem. Według kelnerów rozmowa dotyczyła interesów na Ukrainie. Sikorski snuł plany objęcia teki unijnego komisarza do spraw energetyki. To miało zapewnić powodzenie inwestycjom i profity ministrowi. Najobszerniejsze zeznania miał złożyć Konrad L. Nagrał on spotkania Jana Kulczyka z Pawłem Grasiem, a także z Krzysztofem Kwiatkowskim. Ponadto rozmowę Sławomira Nowaka z Jakubem Karnowskim odnośnie prywatyzacji PKP. Polacy nie zgadzają się na ratyfikację szkodliwej konwencji przemocowej. Dają temu wyraz w korespondencji kierowanej do prezydenta. Listy w tej sprawie wysłało już ponad 75 tysięcy obywateli, poinformował Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Wcześniej protesty kierowane były do Kancelarii Sejmu. Od września 2014 roku do 10 lutego bieżącego roku wpłynęło ich tam ponad 107 tysięcy. Joanna Banasiuk z Ordo Iuris mówi, że ponad 40 tysięcy obywateli zwróciło się do prezydenta z prośbą o skierowanie konwencji do Trybunału Konstytucyjnego, a ponad 30 tysięcy poprosiło o nieratyfikowanie dokumentu.
Osoby, które mają wątpliwości co do tego, czy Polska powinna się związać z przepisami konwencji, nie są to osoby, które przyzwalają na przemoc. Przeciwnie, te osoby właśnie w trosce o dobro kobiet, właśnie w trosce o dobro tych najsłabszych wyrażają swój zdecydowany sprzeciw wobec przyjęcia rozwiązań, które tak naprawdę nie tyle prowadzą do eliminacji tej patologii życia społecznego, jaką jest przemoc wobec kobiet, co mogą prowadzić do jej eskalacji, a dowodem na to są doświadczenia innych państw europejskich, które pojmują przemoc w sposób taki, jak czyni to konwencja i zwalczają przemoc w sposób taki, jak proponuje to konwencja.
Polska Federacja Ruchów Obrony Życia w imieniu 87 organizacji rodzinnych ponownie zaapelowała o nieratyfikowanie przemocowej konwencji Rady Europy. A prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która pozwala mu na ratyfikację tego dokumentu w sobotę. Ostateczną na to zgodę ma podjąć po analizie prawnej. Na razie nie dostrzega on jednak zagrożeń, jakie niesie konwencja dla polskiego systemu prawnego. Prezydent Bronisław Komorowski w kampanii wyborczej zapowiada wprowadzenie elastycznego systemu korzystania z urlopów rodzicielskich. Jeszcze w tym tygodniu ma on przedstawić projekt noweli kodeksu pracy w tym zakresie. Prezydent chwali się, że to jego 26. inicjatywa ustawodawcza. Zmiany miałyby umożliwić łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze czasu, aż do 64 tygodni. Poseł Stanisław Szwed, wiceszef Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podkreśla, że o uelastycznieniu urlopu rodzicielskiego od dawna mówi Prawo i Sprawiedliwość. Poseł ma nadzieję, że ta propozycja nie będzie tylko kolejną obietnicą wyborczą.
Myśmy o tych propozycjach również rozmawiali w trakcie dużej nowelizacji kodeksu pracy. Między innymi też Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało możliwości otrzymywania urlopu rodzicielskiego i takie właśnie uelastycznienie tego urlopu. Czekamy, aż te zapowiedzi się tak więc ziszczą, bo dzisiaj za tę politykę odpowiada rząd. I jeżeli to będzie zrobione w ramach kampanii wyborczej, to tak powiem, to dobrze, bo będzie to zawsze jakaś pomoc. Byle się tylko nie skończyło na kolejnych obietnicach.
W myśl prezydenckiego projektu pracodawca musiałby zaakceptować wniosek pracownika, na przykład o zmniejszenie wymiaru czasu pracy, ruchomy czy indywidualny czas pracy oraz skrócony tydzień pracy. Pozytywna decyzja pracodawcy byłaby zależna jednak od organizacji i rodzaju pracy. Rodzice niepełnosprawnych dzieci kolejny raz będą protestować przed kancelarią premiera w Warszawie. Manifestację pod hasłem Stop eksperymentom ze świadczeniem pielęgnacyjnym zaplanowano na czwartek. Tego dnia minie dokładnie rok od głośnego kilkunastodniowego protestu rodziców w Sejmie. Organizatorzy akcji podkreślają, że rząd zamiast spełnić postulaty, obniża świadczenia pielęgnacyjne, wywalczone w ubiegłym roku, pogarsza tym samym sytuację rodzin niepełnosprawnych osób. Iwona Hartwich, mama niepełnosprawnego Kuby, mówi, że rząd proponuje rodzicom pełnoletnich niepełnosprawnych dzieci zmniejszenie kwoty 1300 zł w 2016 roku aż o 500 zł i wprowadza ponownie kryterium dochodowe.
Chcemy głośno sprzeciwić się temu, ponieważ my, będąc w Sejmie, walczyliśmy o wszystkich rodziców dzieci niepełnosprawnych i o wszystkie dzieci tak naprawdę, które są niepełnoletnie, które są pełnoletnie, które mają 5, 10, 20, 30 lat i więcej. W tej chwili rząd chce zaoszczędzić na naszej grupie. Projekt rządu już jest zawieszony na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. No to jest po prostu karygodne. My przez te 10 miesięcy jeździliśmy wypracowywać ten system i miało być spełnione chociaż część naszych postulatów złożona jeszcze w Sejmie. Szybki dostęp do specjalistów, dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego, ogólnie do rehabilitacji. Nic z tym nie zostało zrobione. Wręcz po prostu naszą sytuację chcą teraz pogorszyć.
Poprzedni protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Warszawie odbył się w styczniu. Nie przyniósł on jednak oczekiwanych skutków. Do 30 marca Rolnicza Solidarność przedłuża protest przed kancelarią premier Ewy Kopacz. W tym samym czasie będą odbywały się protesty lokalne. Senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych, podkreśla, że rząd do tej pory nie podjął dialogu, dlatego Zielone Miasteczko pozostaje. Przyznaje, że jest to ogromny wysiłek dla rolników, ponieważ trwają prace polowe.
Oczekujemy, że rząd podejmie w końcu dialog i najważniejsze problemy systemowe, o których mówimy, sprawa obrotu ziemią, która jest dla nas najistotniejsza, jest dalej nierozwiązana. Tutaj muszą być uzgodnienia rządu i powiedzenie, jak ma zamiar rząd się odnieść do projektów poselskich, które leżą w Sejmie. Bo to, że pan minister rolnictwa Marek Sarwicki deklaruje, że będzie rozwiązywał te problemy tak, jak my sobie oczekujemy, to dla mnie to jest żadna deklaracja rządu. Bo to są spisane postulaty, propozycje przez 2 lata rozmów, które były spisane i są w projekcie PSL-u i dalej są konstruowane.
Na wtorek zaplanowano przejazd ciągnikami przez Tarnów. Gospodarze w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego złożą petycję do premier. Gospodarze domagają się także rekompensat za straty spowodowane przez dziki oraz pomocy dla producentów trzody chlewnej i mleka. Mija pierwsza rocznica referendum na Krymie. Blisko 97% głosujących opowiedziało się za wejściem półwyspu w skład Rosji. Kijów i Zachód uznały plebiscyt za niezgodny z prawem międzynarodowym. 18 marca prezydent Władimir Putin podpisał traktat o przyjęciu Krymu i Sewastopola w skład Federacji Rosyjskiej. Dr Marek Zapołowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego podkreśla, że z perspektywy roku ludność na Krymie zubożała.
Wojna, embargo spowodowało to, że dużo mniej ludzi odwiedza po prostu wakacyjnie Krym, czyli te dochody z turystyki, które były zasadniczym elementem gospodarczym, dochodowym ludności Krymu, no, poniosły duże straty. Ale z drugiej strony należy pamiętać o tym, że jeżeli ludność Krymu patrzy na to, co się dzieje w innym rosyjskojęzycznym obszarze Donbasie, czyli krwawa wojna, czyli straty, niszczenia, to jest na pewno bardzo zadowolona, że to nie dosięgnęło Krymu, że wojska rosyjskie weszły i po prostu zabezpieczyły ten obszar przed wojną domową, która właśnie toczy się na wschodzie.
Unia Europejska wyraziła w poniedziałek głębokie zaniepokojenie stałym wzrostem liczebności wojsk rosyjskich na Krymie oraz naruszeniem praw człowieka na zaanektowanym półwyspie. W czeskich mediach pojawiają się postulaty usunięcia Polaków ze Śląska Cieszyńskiego. Publikacjom towarzyszy prorosyjska propaganda, informuje tygodnik Do Rzeczy. Nasi południowi sąsiedzi są straszeni, że Polacy chcą odzyskać Zaolzie. Antypolskie wpisy na czeskich forach internetowych i publikacje na portalach zbiegają się w czasie z podobną akcją przeprowadzaną na Litwie. Tam osoby podszywające się przez mniejszość polską miały wzywać do powstania przeciw litewskim władzom. Doktor Leszek Pietrzak, były pracownik BBN-u, mówi, że za wpisami na czeskich portalach mogą stać Rosjanie.
Przez ostatnie 25 lat nigdy nie słyszeliśmy o jakimkolwiek problemie, który by dotyczył sytuacji Polaków na terenie historycznego Zaolzia. Nagle pojawia się ten problem i są różnego rodzaju na portalach internetowych wpisy, które mogą wskazywać, że coś dzieje się złego. Ja bym do tego bardzo ostrożnie podchodził, dlatego że to może być prowokowane przez Rosjan. Rosjanie dzisiaj prowadzą potężną wojnę informacyjną, zatrudniają tysiące hakerów, internautów.
Biuro prasowe MSZ próbuje uspokajać, tłumacząc, że antypolskie publikacje w Czechach mają charakter lokalny i wynikają z odmiennej oceny historii polsko-czeskiego pogranicza. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.